Studio Radia Lublin, dr Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka. Rozmawiamy o spokoju wewnętrznym, spokoju ducha, którego sobie tak życzymy, o którym tak marzymy, które nam się kojarzy z jakimś mistrzem zen, do którego idziemy po poradę życiową, a on enigmatycznie odpowiada w taki sposób, że
zachowaj spokój.
Na przykład, że będziemy gonić tę myśl przez najbliższe dziesięciolecia, na przykład. Bo rzeczywiście to są często takie dosyć zabawne odpowiedzi. A ten spokój jest w nas. I relacja z samym sobą jest tu bardzo, bardzo istotna. Relacja z samym sobą, pomyślą Państwo. Czym to takie, czym to jest?
Czym to jest? To właśnie śmiejemy się, bo tak, mamy chyba taki stereotyp, kiedy myślimy o tym spokoju ducha, spokoju wewnętrznym, to jednak widzimy tych buddyjskich mnichów, prawda, i filozofię zen. I zaraz nam się to jakoś kojarzy nieprzystająco do naszej rzeczywistości, czyli nie będę siedział i medytował, jak tutaj przysłowiowa robota czeka. No nie. No to nie tak powinno być odniesione do naszej rzeczywistości. Natomiast ten nasz wewnętrzny spokój to jest to co nam daje siłę i uniezależnia nas od wpływów otoczenia. Zaczęłyśmy w pierwszej części już to odsłaniać. Po pierwsze uświadamiamy sobie właśnie, jak wiele tych wpływów mamy w sobie. Od tego, jak żyjemy, jak wyglądamy poprzez pomysł na siebie, cele życiowe, pracę zawodową, sposób spędzania czasu, gotowanie, tysiące różnych drobnych czynności, rytuałów, porządków dnia codziennego, które są naleciałością skądinąd. Z rodzin zwykle pochodzenia, gdzieś tam z dzieciństwa, gdzieś z podejrzanych, prawda, w rodzinie pewnych obyczajów i my to dość automatycznie odtwarzamy. Proszę też dobrze nas zrozumieć. To nie znaczy, że to jest złe. Nagle tutaj nie promujemy jakiejś wielkiej rewolucji, ale pewną ewolucję. Dobrze jest sobie to zobaczyć, ile jest tego we mnie, co ja chcę pozostawić, a co ja chcę skorygować. Też święta to jest taki czas, który w tej chwili niestety ulega modyfikacji. Coraz więcej, zwłaszcza młodych osób, rzuca rękawice rodzinom, babciom, dziadkom i próbuje pokazać inny sposób świętowania, co niestety często jest odbierane jako obrazoburcze i bardzo wrogie wobec tradycji, a jest zupełnie naturalnym głosem no właśnie tego pokolenia, które szuka tej własnej trochę drogi na autonomię, na własne decyzje i na wolność. A zatem rozpoznajmy, ile jest nie naszych rzeczy w nas. Zastanówmy się, które pozostawiamy, a które zmieniamy. Czy w ten sposób gotujemy ten żurek, czy w inny, a może w ogóle bez żurku. I potem się pojawia dopiero rozpoznanie tego, co zostaje. Jeżeli odrzucimy naleciałości, odrzucimy to, czego nie chcemy, czy to, co zostaje, jest wystarczające, czy jednak otwieramy się na nowe. Szukamy nowych rozwiązań, nowych pomysłów też na siebie, na przykład na święta.
Czy ludzie potrafią odnajdywać ten spokój w sobie? Ja pamiętam, w którymś programie opowiadałaś o pacjentce, która nie potrafi odpoczywać, ponieważ w rodzinie jest to zakazane. Kobieta ciągle musi coś robić. W związku z czym pojawiały się ucieczki w alkohol, bo wtedy mogła
odpocząć, zrelaksować.
Mhm.
O, niedawno też miałam taką pacjentkę, panią, która opowiada o swojej teściowej i mówi, teściowa tak się bardzo też krygowała, trochę się chyba krępowała, trochę wstydziła się to tak wprost powiedzieć, w pewnym momencie wyrzuciła to z siebie, mówi, wie pani, teściowa mieszka na wsi, a tam jest taka mentalność, jak to teściowa często mówi, tu jest wieś, tu się nie śpi. No tak, taka tyrania pracy. Ciągle być w ruchu, ciągle pracować. Nie wypada siedzieć, bo to świadczy o lenistwie jakimś, prawda? Ktoś, kto nic nie robi w danym momencie, to jakiś leniuch. Zawsze jest coś do zrobienia, prawda? W domu, w gospodarstwie. No nie trudno się też domyślać, dlaczego wspomniana pacjentka to przywołała. to jest zderzenie takiej mentalności z mentalnością młodszych pokoleń, które mówią, ja chcę mieć trochę przestrzeni. Ja na przykład, no to co się mówi o pokoleniu Z na rynku pracy, które mówi, nie żyję, żeby pracować, tylko pracuję, żeby żyć.
Chcę mieć balans.
Chcę mieć balans, chcę mieć czas, chcę mieć więcej tego wolnego czasu. Jest taka dosyć ciekawa książka o intrygującym tytule 4000 tygodni, w której jeden z dziennikarzy właśnie zadaje pytania swoim bliskim, ile tygodni zawiera przeciętne ludzkie życie. No i ludzie podają bardzo duże liczby, dziesiątki, tysięcy tygodni. I kiedy on mówi, że przeciętnie to jest 4000 tygodni, większość reaguje ogromnym zaskoczeniem. Mało, bardzo mało. I to jest taki punkt wyjścia do refleksji. Ile z tych czynności, które wykonuję, z tych rzeczy, które robię, naprawdę mam wykonywać i mają mi zajmować tyle czasu, ile zajmują. Stąd tu kolejna podpowiedź, jak idziemy w kierunku tego spokoju, na przykład uświadamiając sobie perspektywę czasowości, skończoności. Jakkolwiek patetycznie to zabrzmi, ale jesteśmy w okresie świątecznym, więc jesteśmy w takich klimatach egzystencjalnie bardzo, bardzo obecnych. Świadomość skończoności daje nam perspektywę, prawda? Żeby odkurzyć, posprzątać, żeby nie zajmować się rzeczami nieważnymi, niepotrzebnymi albo nie w takim zakresie, w jakim się zajmujemy. Po prostu.
Ale też ten okres świąt daje nam pozwolenie, przyzwolenie na to, żebyśmy poczuli ten święty spokój, odpoczynek.
Tak. No i idąc kolejny kroczek dalej, kiedy mamy tą perspektywę skończoności i takiej ważności też naszego życia, że nikt nam drugiego nie da, przynajmniej w rozumieniu tego tutaj życia doczesnego, prawda? Nikt nam nie pozwoli zostać drugi rok w tej samej klasie, jak piszą poeci, tylko ono nam się generalnie będzie kończyło w pewnym momencie, więc tym bardziej warto nie poświęcać go na rzeczy nieważne i szarpać się o przysłowiowe drobiazgi, nieistotne sprawy. No i wtedy z tego wyłania się horyzont, to co jest istotne. Pojawia się wtedy pułapka wpadnięcia w taki bardzo patetyczny ton, że zajmujmy się tylko wielkimi, ważnymi rzeczami. Ratujmy świat, przyrodę i w ogóle jedźmy na misję i róbmy wielkie rzeczy. No niekoniecznie. Niekoniecznie możemy sobie uświadomić, że na przykład ten wspólny żurek i to jajko świąteczne to jest najlepsze, co nam się może zdarzyć w tym czasie, w którym jesteśmy.
Tu i teraz.
Tu i teraz. Mhm.
Umiemy tak?
Nie. 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 Nie umiemy tak. Nie umiemy tak. Ciągle jeszcze, albo może ja mam jako psycholog trochę skrzywione widzenie, no bo często o tym mówię, do mnie nie trafiają ludzie, którzy świetnie funkcjonują, tylko raczej ci, którzy się poplączą, pogubią, ale myślę, że niewystarczająco umiemy na przykład cieszyć się z tego śniadania wielkanocnego, obiadu świątecznego, weekendu z rodziną czy z przyjaciółmi, bo ciągle nam towarzyszy przekonanie, że w tym czasie powinniśmy coś innego. To jest taka iluzja, takie niebezpieczeństwo myślenia, że żyjemy nie takim życiem, jak powinniśmy żyć, że to właściwe życie jest gdzieś indziej. Być może ono będzie dopiero przed nami, prawda? Na przykład budujemy dom i dopiero jak ten dom wykończymy, no to wtedy zacznie się fajne życie. To jest też dramat rodzin emigrantów, prawda? Polaków, którzy wyjechali w tej pierwszej fali emigracji kilkanaście lat temu. Kobiety zostały, mamy zostały z dziećmi, zwykle tatusiowie pojechali do pracy. Pobudowane domy, w których nie ma komu mieszkać, bo w międzyczasie się relacja rozsypała. My ulegamy takiej iluzji, że to właściwe życie będzie kiedyś. Że to na emeryturze na przykład, to ja już sobie zadbam o siebie na przykład. może nie być już tej emerytury. Trudno powiedzieć, jak nam się życie potoczy. W związku z tym nie jest dobrze myśleć, że jakieś inne życie będzie gdzieś kiedyś, albo to, co robię teraz, jest niefajne, bo powinienem robić coś innego, powinnam robić coś innego. Bez sensu tracę czas na szykowanie świąt, a w tym czasie mogłabym coś tam. Nie, nie. I ten kolejny kroczek na drodze do odzyskiwania tego spokoju to jest zobaczenie, że to jest moje życie i takie je lubię. Nawet jeżeli wkurzam się na wszystkich, że mi nie pomagają i że wszystko jest na moich rękach, ale mimo wszystko fajny jest koloryt tych świąt. Nawet jeżeli jesteśmy czasami trochę poirytowani i musimy zaprosić tą ciocię, za którą nie przepadamy i tak dalej. No to jest, wydaje się, taki cel, że ja już to widzę w innej perspektywie. Już mnie to nie irytuje, już mnie to nie wkurza.
Tylko czy łatwo przestawić się na takie myślenie, jeżeli ja słyszę tego typu historię, że obudziłem się, przebudziłem się do tego życia, że jest tu i teraz, no to coś się musiało wydarzyć tragicznego. Choroba, jakieś zatrzymanie z innego powodu. A nie dajemy sobie tego, chociaż mamy możliwość. Nie doceniamy tych rąk, nóg, tego, że wstaliśmy.
Czy możemy przyjść do pracy na piechotkę na przykład. Tak. Pięknym, rześkim porankiem. Tak jest. Oczywiście, że tak. Uśmiecham się, bo to jest dokładnie w punkt. Kiedy czytamy biografie, jakieś wspomnienia ludzi, którzy doświadczyli takiego przełomu ścieżki życia, to oni właśnie zwykle to wiążą z jakimś zdarzeniem. Coś się wydarzyło. Wypadek, zawał, poważna choroba. Ona nam, prawda, robi zwrot tej naszej łodzi. A chcielibyśmy, żeby nie musiało dojść do choroby, nie musiało dojść do wypadku. Żeby nie musiało dojść do tragedii, żebyśmy się musieli przebudzić, tylko przebudźmy się od tak. Wstańmy ze któregoś pięknego poranka i powiedzmy, no dość, nie? To jest moje życie, ono tak wygląda, mogę się zastanowić, co chcę w nim zmienić, ale czy naprawdę, gdybym pozmieniał drastycznie, to chciałbym jakiegoś innego życia? Ja się zastanawiałam też, nie wiem na ile Państwo, nasi słuchacze, oglądali film, który zdobył w tym roku najwięcej Oscarów, Zawsze Wszystko Wszędzie. Jest właśnie filmem o alternatywnych scenariuszach życia. O tym, jak my pędzimy i myślimy, że gdyby nasze wybory jakieś życiowe poszły inaczej, potoczyły się inaczej, to i życie potoczyłoby się inaczej i pewnie byłoby to lepsze życie, pod jakimś względem lepsze. Film bardzo ładnie się z tym rozprawia. Nie będę puentować, żeby Państwu nie spoilerować, ale kiedy go obejrzałam, zrozumiałam, że być może dlatego to jest film, który wygrał, bo my w tych czasach, w których jesteśmy, potrzebujemy takiego głosu, żeby ktoś nam psztyczka w nos dał i pokazał, że wszyscy pędzimy dokładnie w tym kierunku. Ciągle jesteśmy w poczuciu, że nasze życie jest nie dość. Nie dość szybkie, nie dość dobre, nie dość piękne. Topowe, piękne, nie dość fit, nie dość eko, nie dość i tak dalej.
Bogate.
Mhm. Jest dość. Może być dość. Mhm.
Wtedy, kiedy sięgniemy do wdzięczności, tylko że jakimś cudem, nie cudem, my skupiamy się na tych brakach, o których wspominasz, że tego brakuje, to jest niedościgniony ideał, a to można by było jeszcze poprawić, a mamy to.
A mamy. No, dziękuję za tą podpowiedź. To jest spuścizna wychowania. My jesteśmy niestety tak wychowywani, bo to jest to słynne czwórka, czemu nie piątka, prawda? To są te postawy wychowawcze naszych rodziców, dziadków, czyli rodziców rodziców i tak dalej, które miały jakoś wdrukowane takie założenie, że dziecka nie wypada za bardzo chwalić, generalnie trzeba podnosić poprzeczkę, to wtedy, prawda, my się rozwijamy, jesteśmy pracowici i tak dalej. No nie, no wywołaliśmy, powiem śmy, jako dorośli, wywołaliśmy tylko taki efekt, że mamy całe pokolenia ludzi w poczuciu kompleksu, w poczuciu niezadowolenia z siebie, bo przez lata każdy z nas słyszał o, a córka Krysi to dostała się na takie dobre studia. O, a tamci to mogą być dumni z syna, prawda? Bo to taki w ogóle chłopak. I tak rośnie sobie takie dziecko i słucha i myśli sobie, aha, czyli żeby rodzice byli dumni, to ja powinienem, czy powinnam i to, i to, i to, i tamto.
I potem widzimy takich głodnych ludzi na sukces, którzy po prostu muszą, udowodniają w ten sposób i sobie, i innym, i za wszelką cenę. A jak w takim razie odnaleźć w sobie tą wdzięczność za to, co mamy?
Po pierwsze, wszystkie punkty wcześniejsze są aktualne, czyli idziemy w głąb, czyli po pierwsze mieć odwagę spojrzeć, ile w moim życiu jest rzeczy nie moich. Takie mam skojarzenie, jakbyśmy mieli takie bibeloty w domu, prawda? Bo to ciocia Krysia przyniosła i powiedziała, taki ładny wazonik, tak pomyślałam, że ci będzie pasował.
A tu łapacz chmur.
A tu
słonik ze szkła.
Tak, a tutaj, a to ktoś przywiózł, bo to tak na pamiątkę. I oczywiście, że są to serdeczne i życzliwe gesty, niemniej mamy nadzieję, że nasi słuchacze jakby rozumieją pewną tutaj metaforę, którą chcę wygenerować, że jesteśmy takim trochę składowiskiem tych różnych, prawda, łapaczy, wazoników, dywaników, bibelotów, prezencików i nadmuchanych balonów czyichś życzeń, pragnień w stosunku do nas, wyobrażeń o nas, jacy mamy być i tak dalej. No i te wiosenne, świąteczne porządki to powinny być tak naprawdę porządki oparte na sprzątaniu z tego właśnie. Pajęczyny można by zostawić nawet, natomiast no, usuńmy te wszystkie akcesoria, te wszystkie ślady innych ludzi w nas. Podkreślam, proszę nas dobrze zrozumieć, tutaj nie robimy rewolucji, nie wyrzucamy dosłownie, prawda, prezentów, tylko mówimy o pewnej symbolice, że uświadamiamy sobie, że my tak naprawdę nawet nie wiemy, jak my byśmy chcieli sobie ten dom urządzić, nie? Gdybyśmy mieli wpływ, to może byśmy sobie tylko parę rzeczy tutaj wstawili na środku i pokoju i tyle, prawda?
Ale jaka piękna metafora, bo przecież teraz tyle mówimy o minimalizmie w architekturze wnętrz i nie wiem, czy Państwo mają podobne odczucie, ale w takiej przestrzeni, gdzie nie jest zagrocone, gdzie jest jakaś spójność kolorystyczna, gdzie te kolory są kolorami ziemi, łagodnymi, harmonijnymi, zupełnie inaczej się funkcjonuje. Spokojnie.
Przede wszystkim w centrum jestem ja w takiej przestrzeni, prawda? Ja, mój świat. Moje sprawy, moje potrzeby, a to do tego zmierzamy, o tym dzisiaj rozmawiamy, prawda? Jeżeli moje życie, moje otoczenie to przede wszystkim rzeczy, przedmioty, naleciałości całego życia, to ja jestem jak przyduszony takimi gruzami. I to pozbycie się ich, podkreślam, po tysiąckroć nie chcemy tutaj nikogo ranić i sprawiać przykrości babci czy cioci, że wyniesiemy jednak do piwnicy ten wazonik. Pozbycie się ich jest dla nas pewnym oczyszczeniem. Ja czasami nawet żartobliwie mówię, to nie jest to wyrzucenie pewnych rzeczy, czy oddanie przede wszystkim, bo jest taka możliwość, nie oznacza, że my się pozbywamy tych osób, tych historii, tych emocji. My je wszystkie mamy w sobie. One nas ukształtowały. Jest taka ładna powiastka o jakimś właśnie takim uczniu gdzieś w filozofii Zen, który pyta mistrza, jak to jest, że jak się warzywa wkłada do miseczki i przepłukuje ją wodą, no to jednak ta woda wycieka i nie ma już tej wody. A mistrz mówi, ale warzywa zostają czyste. Więc to trochę tak jest, że to wszystko, co się nam przydarza, te wszystkie prezenty mają w nas zostać poprzez emocje, które temu towarzyszą, życzliwość ludzi, którzy myśleli o nas, ale my nie musimy ich fizycznie, materialnie przy sobie mieć. I to jest ten klucz, prawda? To jest to, że ja to wszystko w sobie mam. To jest moja historia. Nikt mi tego nie odbierze. Ja nie muszę ze sobą nosić tych wszystkich wazoników, bo ja ich emocje, tych sytuacji, oczywiście tych relacji i tych wspomnień, i tych wzruszeń mam w sobie. I to jest kolejny klucz.
Tak jak nie muszę mieć tych wszystkich naleciałości rodzinnych, mm-hmm. postaci, na przykład nawyków babci, mm-hmm. nie muszę tego powielać, nie mogę o tym pamiętać, doceniać, że
mogę się wzruszać, opowiadając, mm-hmm. prawda, przy okazji jakichś jesiennych wieczorów czy świąt, prawda, w rodzinie, bliskim, znajomym, że pamiętam, a u mojej babci to było tak, prawda, z sentymentem, natomiast ja nie muszę tego przenosić, ja nie muszę lękiem reagować, co będzie, jak ja coś w życiu zrobię inaczej. I to jest ten kolejny kroczek. Mhm.
Czy łatwo człowiekowi jest dać sobie prawo do bycia innym, do postępowania inaczej, po swojemu?
Nie. Oczywiście, że nie. Dlatego, że całe otoczenie niestety idzie w tym kierunku, od którego wyszliśmy dzisiaj w audycji, prawda? Czyli chce nadążać za światem, a my mówimy a ja nie chcę nadążać za światem, ja chcę być szczęśliwy. Po swojemu. Nie raniąc nikogo, nie przeszkadzając nikomu, nie walcząc z nikim, ale w swojej chatce ja chcę być szczęśliwy. Nie zawsze otoczenie daje przyzwolenie na to, żebyśmy to zrobili po swojemu. Z różnych względów. Po pierwsze, jest to jakieś zagrożenie dla modelu, rytuałów, obrzędów, prawda, które przez lata dawały jakieś poczucie stałości, bezpieczeństwa i teraz nagle ktoś mówi, a ja nie. No jak to? Czujemy zagrożenie, czujemy jakiś dyskomfort, więc bronimy tego z uporem godnym lepszej sprawy. Nie? Po drugie, to co kiedyś pamiętam z rozmowy z taką jedną z takich też ważnych dla mnie w takim znaczeniu pewnego przełomu pacjentek, która mówi, kiedy ja zdecydowałam się zmienić swoje życie i to drastycznie, to spodziewałam się ataku ze strony właśnie bliskich, zwłaszcza teściowej słynnej. To zbieżność naprawdę nie anegdotyczna, tylko rzeczywiście tak było. A teściowa ku jej zaskoczeniu jej powiedziała, wiesz, podziwiam cię, ja nie znalazłam w życiu odwagi na to, żeby zawalczyć o pewne rzeczy ważne dla mnie, a ty to zrobiłaś. Ile mogę, to ci pomogę. Przy dzieciach i tak dalej, i tak dalej. Więc otoczenie czasami niestety może nas spowalniać i może nas odrzucać, bo jesteśmy dla nich wyrzutem sumienia. Pokazujemy, że można inaczej, że można w inny sposób odpoczywać, żyć, świętować. I to niestety jest pewna prowokacja do zastanowienia się, a ty, czy ty świętujesz, odpoczywasz, żyjesz tak jak chcesz, czy jesteś produktem właśnie wspomnianych wpływów, sił, i takim zniewolonym człowiekiem bez tego spokoju i bez tej wolności. I to jest prowokacja. Skoro ja mogłem coś z tym zrobić, to ty też możesz coś z tym zrobić.
O relacjach międzyludzkich będziemy rozmawiać w kolejnej części programu Licencja na życie. Zapytam o to, czy rzeczywiście ten nasz spokój wewnętrzny wypracowany, albo który dostaliśmy w genach, bo tak też może się zdarzyć, że po prostu urodziliśmy się z dużą dawką tego spokoju, który
zdecydowanie szczęśliwcy
do naruszenia. A różne relacje próbują ten spokój naruszać albo sprawdzają, na ile my tego spokoju mamy i jakie tam są zasoby. Więc o tych relacjach będzie mowa. Jeśli mają Państwo jakieś pytania o szukanie, odnajdywanie tego spokoju wewnętrznego w sobie, jak najbardziej mogą Państwo pisać Licencja na życie na Facebooku, a pani doktor Małgorzata Artymiak odpisze. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia, bo jesteśmy też na YouTubie.